Dużo ludzi zwróciło uwagę, że po pierwsze tak mocne wichury, a po drugie tak często ostatnio nas męczą w samym Gorzowie i województwie lubuskim. Wydaje mi się, że potwierdzeniem tego jest liczba drzew i dachów wyrwanych, przewróconych i zniszczonych. Czy można było lepiej się na ten żywioł przygotować? O tym teraz w rozmowie z Waldemarem Gretką, dyrektorem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dzień dobry w Radiu Gorzów.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Jacek Dreczka, również państwa witam. Panie dyrektorze, wczoraj o 14 spotkaliście się na wideokonferencji z prezydentami i starostami lubuskich miast i powiatów. Co mówili samorządowcy? Wszystko mają, czy potrzebują czegoś, żeby, nie wiem, sprzątać po orkanach?
Szanowny panie redaktorze, szanowni państwo, spotkaliśmy wczoraj się z panem wojewodą Władysławem Dajczakiem na wideokonferencji ze wszystkimi starostami oraz panem prezydentem Gorzowa i panem prezydentem Zielonej Góry, bo mamy kilka wniosków po tej sytuacji kryzysowej, które przekazaliśmy. Na ten moment nie brakuje w lubuskim województwie żadnych rzeczy, które trzeba by użyć, od ciężkiego sprzętu poprzez wszelkiego rodzaju lżejszy sprzęt, plandeki do przykrywania dachów i tak dalej. Ludzie pracują w pocie czoła. Niestety wiemy, że wczoraj mieliśmy tragedię, jeżeli chodzi o osobę z Enei, która niestrudzenie pracowała. Wszystkie ekipy Enei również są w polu. Pracują bardzo ciężko, przywracają prąd. Niestety jeszcze część z państwa go nie ma, ale za chwilę na pewno zostanie przywrócony.
Ja rozmawiałem przed chwilą z rzeczniczką spółki Enea Operator z Poznania i pani Danuta Tabaka mówiła, że południe województwa lubuskiego już może odetchnąć, w sensie takim, że tam udaje się szybciej te wszystkie dziury wynikające oczywiście z orkanu, czyli zniszczone sieci zostały już na tyle naprawione, że prąd mają prawie wszyscy na południu, na północy jeszcze odrobina cierpliwości i powinno być dobrze. Rzeczywiście wczoraj 54-letni mężczyzna w okolicach Wojcieszyc spadł z wysokości, rażony prądem i nie udało się go uratować. Natomiast mówił pan, panie dyrektorze, przed chwilą o tym, że wnioski macie w ramach tej wideokonferencji. Była rozmowa także o tych wnioskach. Jakie to są wnioski?
Zasugerowaliśmy paniom i panom starostom, że kilka rozwiązań dodatkowych, które nasunęły nam się ewidentnie. Po pierwsze, poprosiliśmy państwa starostów, żeby w momencie otrzymania ostrzeżenia z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej skontaktowali się z wszystkimi instytucjami wrażliwymi, typu szpitale, typu może stacje paliw, które posiadają, skąd mogą pobrać paliwo, na przykład, bo jak wiecie państwo, jak nie ma prądu, no to musimy jechać na agregatach. W związku z tym poprosiliśmy, żeby z nimi się skontaktowali oraz żeby na następny raz pomyśleli o zorganizowaniu na przykład punktu na to, żeby każdy mógł doładować sobie telefon, otworzyć taki punkt na przykład w remizie, odpalić agregat prądotwórczy i żeby w tym miejscu dla wszystkich był prąd, każdy mógł się tam zaopatrzyć na przykład w wodę, ponieważ przepompownie i ujęcia wody też nie pracują, jak nie ma prądu. Oczywiście wszędzie tam, gdzie można, jesteśmy w stanie dostarczyć agregaty prądotwórcze. Z tym nie było problemu. Wszyscy, którzy zgłosili taką potrzebę, taką pomoc otrzymali. Trzy agregatów to są agregaty na wyposażeniu Państwowej Straży Pożarnej. Część agregatów mamy w magazynach obrony cywilnej, ale byliśmy również w stałym kontakcie z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa oraz Rządową Agencją Rezerw Strategicznych, gdzie mogliśmy zapotrzebować, gdyby taka potrzeba była, o dodatkowe agregaty.
Czyli z tego wniosek, że część agregatów nie zostało użytych, a wiadomo, że potrzeby były. Czyli tutaj zabrakło tej...
To jest następny wniosek o to, żeby szybciej, wcześniej reagować. Kłopot jest również niestety przy ujęciach wody taki, że z tym to jest naczynie połączone. Jeżeli uruchomimy stację uzdatniania wody, to później musimy uruchomić wszystkie przepompownie ścieków, bo jeżeli nie, to niestety one nas zaleją. Więc to jest zawsze naczynie połączone, ale niestety również prośba była taka, żeby samorządy zrobiły tak zwane włączenie do agregatu, bo to nie polega tylko na tym, że włączymy wtyczkę do agregatu, tylko musi być odpowiednie przyłącze takie, żeby taki duży agregat, bo to nie jest agregat taki, że zaświecimy światełko tylko to są duże agregaty o dużej mocy. No i wtedy musi być odpowiednie przyłącze energetyczne, żeby można było się podłączyć. Więc nie wszędzie tam, gdzie to jest, to po prostu takiego agregatu nie jesteśmy w stanie dostarczyć. Znaczy, agregat jesteśmy w stanie dostarczyć, ale on i tak nie będzie pracował.
Nie, no bo panie dyrektorze, bo też był taki argument wczoraj padł. Ja wiem, że tu nie ma co tej sytuacji jakoś szczególnie na czynniki pierwsze rozbierać. Choćby rzeczniczka Enei o tym przed chwilą na antenie Radia Zachód mówiła, że takie spotkanie z przedstawicieli Straży Pożarnej, z przedstawicielami grupy Enea Operator będzie, już jest zaplanowane i że tutaj trzeba porozmawiać, sobie powyjaśniać i przede wszystkim tak popracować i takie wnioski wyciągnąć, żeby w przyszłości ta komunikacja lepiej zadziałała, ale jednak tej informacji trochę zabrakło, jeśli chodzi o tym, wczoraj też mówił komendant straży, żeby pan Patryk Maruszak, że po prostu dużo lepiej, sprawniej byłoby, gdyby ta informacja między innymi ze spółki Enea, ale nie tylko, gdyby dotarła do strażaków, wtedy oni spokojnie wiedzieliby, bo oni byli chętni i gotowi do tego, żeby czy to jakieś ciepłe napoje, herbatę, czy to właśnie punkty, to, o którym pan wspomniał, punkty ładowania telefonu w remizach OSP, czy te agregaty zawieźć, czyli tutaj komunikacja.
Panie redaktorze, to ja nie wiem, jaka była komunikacja między Eneą a Strażą Pożarną i co do tego nie będę się wypowiadał. Nasza komunikacja była dobra i tu nie było najmniejszych problemów. Ja mam za to inną troszeczkę prośbę, ponieważ nasz numer 112 odebrał tylko w przeciągu soboty, to znaczy jednej doby od godziny 0 z piątku na sobotę do godziny 0 z soboty na niedzielę. Ponad 14 tysięcy połączeń, z czego połowa połączeń to było zapytanie o to, kiedy będzie prąd. No 112 służy do ratowania zdrowia i życia. I niestety zablokowaliśmy tą linię wszyscy razem, Lubuszanie. No i ludzie mogli mieć problem z dodzwonieniem się na 112, ponieważ to w całej Polsce się działo. Ogrom telefonów z zapytaniami, kiedy będzie prąd. No to blokuje tą linię, a operatorzy numeru 112 nie wiedzą i nie odpowiedzą na to pytanie. Mhm. W sytuacjach normalnych, czyli jak nic się nie dzieje, to my odbieramy na telefonie 112 około 1700 połączeń. Tu było ponad 14 tysięcy.
Skala ogromna.
Wzmocniliśmy, ściągnęliśmy dodatkowych operatorów, no ale to i tak skala jest tak ogromna. I to najczęściej są właśnie tego typu zapytania. Mm-hmm. Niestety zapytania trafiają się również, gdzie jest najbliższy sklep z pizzą albo inny, więc bardzo proszę, żeby takich telefonów nie było na telefon 112.
Słyszałem, że takie przypadki w Polsce się zdarzały, że ludzie, którzy potrzebowali pomocy i rzeczywiście nie mogli się dodzwonić na numer alarmowy 112, gdzieś na wsiach dzwonili po swoich znajomych strażakach, ochotnikach i w ten sposób ci biegli do remizy, mówiąc tak najbardziej obrazowo, wzywali kolegów za pomocą nam syreny i w ten sposób nieśli pomoc. Czy u nas też w województwie takie przypadki były, o których pan wie jako dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego?
Było część takich przypadków, że strażacy sami, ja nie wiem, czy akurat to był telefon do kolegi strażaka, ale oczywiście pamiętajcie państwo, że ochotnicze straże pożarne są umiejscowione w małych miejscowościach albo na wsiach, gdzie wszyscy wszystko widzą i wszystko wiedzą, więc oni również, jak tylko zobaczyli, że się drzewo przewróciło na wsi i komuś zagraża albo coś się dzieje, to sami inicjowali takie akcje. Absolutnie tak, za to im bardzo duże podziękowania.
Panie dyrektorze, nasuwa się też pytanie, czy w sytuacji jeszcze, jeżeli rozmawiamy o numerze alarmowym 112, to czy przełączenie numerów alarmowych policji, straży i pogotowia ratunkowego w tej sytuacji zdało egzamin? Czy nie lepiej, gdyby jednak było to rozbicie, tak jak wcześniej?
Najpierw pewne sprostowanie. Połączenia jest na razie tylko z policją i strażą pożarną, natomiast połączenie na pogotowie ratunkowe jest osobną linią i ono jeszcze nie jest włączone do numeru 112. Natomiast czy zdało egzamin? No, w pewnym sensie zdało egzamin, ponieważ numer 112, przepraszam, odsiewa wszystkie te połączenia, które są niezasadne. Pytania o to, kiedy będzie prąd. Ani operator 112, ani tym bardziej strażak nie odpowie na to pytanie, kiedy będzie prąd. Tym bardziej, że tak naprawdę, szanowni państwo, to było bardzo trudno oszacować. Bo jeżeli linia energetyczna miała złamane 3 czy 4 słupy, to te słupy najpierw trzeba odtworzyć. Pracują ci ludzie w bardzo ciężkich warunkach. Widzimy, jaka jest pogoda, więc w polu jest błoto, ciężko dojechać i trudno oszacować, kiedy da się odbudować te 3 czy 4 słupy, żeby dopiero linię połączyć. Inaczej się tego nie da zrobić. Więc to nie jest jakby zła wola kogokolwiek, tylko czasami bardzo trudno określić czas wykonania pewnego zadania. No i tutaj ten 112 odsiewa bardzo, bardzo dużo połączeń i trzeba powiedzieć, że niestety operatorzy Straży Pożarnej nie musieli się z tym borykać i odbierać tysięcy połączeń więcej. Mhm.
No i tak, i to co jest budujące, to o czym pan powiedział, że rzeczywiście bardzo szybko są konkretne wnioski i nie tylko same wnioski, ale też już wdrożenie tych wniosków. To jest bardzo ważne. Na koniec naszej rozmowy, panie dyrektorze, jeszcze chciałem pana zapytać o stan rzek w województwie lubuskim, bo widzimy, że cały czas powoli, ale jednak rośnie poziom wody. Warta zalała, no już jakiś czas temu, dolne tarasy gorzowskich bulwarów. Ludzie zatrzymują się, robią zdjęcia, ale czy mamy jako mieszkańcy Gorzowa się czego bać, bo deszcze przelotne padają?
Nie mamy się czego bać. Na ten moment jedyny stan ostrzegawczy w województwie lubuskim, jaki jest przekroczony, to jest stan ostrzegawczy na Noteci. On jest tam przekroczony o 14 centymetrów. Do stanu alarmowego jeszcze mamy daleko. Natomiast stany wód Odry, Warty, to są stany wód wysokie lub średnie. Także tu nie mamy się czego obawiać. My oczywiście monitorujemy szczególnie województwo dolnośląskie i opolskie, bo jak wiecie państwo, jak tam będzie padało mocniej, to tej wody będzie więcej do nas przychodziło. Na ten moment nie ma się czego obawiać. Możemy spać spokojnie. Woda nam w tym momencie nie zagraża.
I tego się trzymajmy, żeby było najbliższe dni były bezwietrzne i jak najmniej tego deszczu
prognozy
takiego
przelotnego. Prognozy pogody też o tym mówią, że będzie się uspokajało. Na najbliższe 12 godzin jest prognoza taka, że wiatr będzie słabnąć i te przelotne opady będą też coraz mniejsze.
Dziękuję panie dyrektorze, że znalazł pan kwadrans dla słuchaczy Radia Gorzów. Waldemar Gretka, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu. Do widzenia.